Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Karśnia, która mieszka w Wietnamie. Witaj.
Cześć, bardzo mi miło.
Wietnam kojarzy nam się z takim miejscem, w którym mieszkają ci źli. Tyle się dowiedzieliśmy nieraz z amerykańskich filmów. Jakby w amerykańskich filmach zawsze ten Wietnam był przedstawiany właśnie w takich no, niezbyt dobrych barwach. A przecież to kraj jak każdy inny, który gdzieś tam ma też swoje dobre strony. Chciałabym, żebyś mi o tych dobrych stronach opowiedziała, jak się mieszka w Wietnamie.
No zaczęłaś tutaj tę audycję od takiego mocno politycznego uderzenia i szczerze mówiąc, ja na przykład oglądając te filmy nie odnoszę takiego wrażenia, że to są filmy opowiadające o złych ludziach, bo tak jak może wiesz, Wietnam podczas wojny był podzielony na północ i południe i raczej tymi złymi byli ludzie z północy, a ci z południa nie. Więc tak, ja tak to widzę. Jeżeli chodzi o to, jak ja odbieram Wietnamczyków, to zupełnie nie są. Jeżeli ludzie, gdyby byli, to oczywiście już dawno bym tu nie mieszkała, a nadal tu jestem, także tak, ja postrzegam tych ludzi jako dobrych i cały kraj jest bardzo wesoły. Gdybym miała wymienić jakieś takie rzeczy, które w moim postrzeganiu są dobre, które mnie tu trzymają, to myślę, że styl życia Wietnamczyków jest taką dla mnie najważniejszą rzeczą. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że ci ludzie są w moim odczuciu o wiele bardziej wyluzowani niż Polacy. I ja mieszkając tutaj nie odczuwam presji społecznej i jest to dla mnie ogromnie ważne. Takie poczucie wolności, czynów, mowy i życia ogólnie, to jest dla mnie ogromny plus. Plusem jest też dla mnie na pewno pogoda, szczególnie teraz jak mieszkam na południu Wietnamu, tutaj po prostu nie mamy nigdy zimy. I jest oczywiście pora deszczowa, to może być uprzykrzające życie, ale szczerze mówiąc nie jest, bo to oznacza po prostu deszcz raz na dzień. Także dla mnie osoby, która nie cierpi zimna i zimy, szczególnie tej polskiej, gdzie tak naprawdę o śniegu nie ma mowy, tutaj faktycznie ten klimat mi odpowiada. Co jeszcze mi się tu podoba? Myślę, że dobrze, może to zabrzmi trochę źle, ale takie trochę poczucie unikalności tutaj, w sensie bycie osobą, która nie pochodzi z Wietnamu. Okej, to jest tak, Wietnamczycy są rasistami, ale nie w stosunku do białych ludzi i w związku z tym ja odnoszę takie wrażenie, że być może jesteśmy trochę lepiej traktowani niż na gdzieś tam własnej ziemi, bo faktycznie gdzieś tam ten kolor skóry warunkuje pewne zachowania w stosunku co do nas. I myślę, że jesteśmy traktowani może trochę lepiej niż gdzieś na przykład w Polsce. Także to jest dla mnie też plus, choć wiem, że nie brzmi to za dobrze, ale jest jak jest, także nie będę tu owijała bawełnę.
Powiedziałaś o tej presji społecznej, że nie wywierają tam presji społecznej. O jakiej presji jakby mówisz? Że co, że tak jak na przykład w Polsce my jesteśmy troszeczkę tacy wtłaczani w pewne jakieś takie schematy, których, nie wiem, kobieta albo mężczyzna muszą się trzymać, jeżeli chodzi o społeczeństwo, czy jeszcze o czymś innym?
Myślę, że nie do końca bym tutaj postrzegała tę presję przez pryzmat tego, jakiej jestem płci, ale faktycznie przez taką presję, że ja odnoszę takie wrażenie, że w Polsce faktycznie ludzie żyją pewnymi schematami, czyli kończymy szkołę średnią, idziemy na studia i potem oczekuje się od nas całej rzeszy różnych rzeczy, typu na przykład znalezienie męża, znalezienie dobrej pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi mieszkających w Polsce to nie jest cel, takie proste zadanie, bo znalezienie dobrej pracy, dobrego męża i tak dalej, to ogromnie trudne zadanie. I w Polsce nie osiągając tych celów, czuję się źle, a tutaj mam takie wrażenie, że mamy więcej wolności do popełniania błędów, do szukania jakiejś kariery różnymi ścieżkami, niekoniecznie konwencjonalnymi i myślę, że dla mnie jest to ogromna ulga mieszkać wśród ludzi, którzy nie wymagają tego ode mnie, bo tak jest. Oczywiście jak sami Wietnamczyków i swoje rodziny traktują dokładnie ten sam sposób, co, co my w Polsce traktujemy swoje rodziny, albo nawet właściwie gorzej, bo i tutaj też bardzo duże znaczenie ma płeć człowieka. Oczywiście od mężczyzn się wymaga dobrej pracy, od kobiet i pracy, i rodziny, więc tutaj faktycznie też to zjawisko jest obserwowane, ale dla mnie osoby, która pochodzi z zagranicy, oczywiście nikt nie wymaga ode mnie niczego takiego, ponieważ no cóż, nie jestem stąd, także takie odnoszę wrażenie.
Okej, okay. A powiedz mi, jak długo tam jesteś już?
W Wietnamie mieszkam z przerwami od 2015 roku i myślę, że gdybym policzyła wszystkie te miesiące i lata, które tu spędziłam, to będzie już ponad 4,5 roku.
Czemu z przerwami? Wracasz do Polski często? Czy
często, myślę, że tak, no, nie wiem, czy można to nazwać często, ale tak. Moja historia jest taka, że ja w Wietnamie mieszkałam 2 lata jako studentka. Potem przeprowadziłam się tutaj z uwagi na to, że miałam tutaj partnera, który był Wietnamczykiem. Jak wiadomo, oczywiście też migracja Wietnamczyków do Polski to nie jest najprostsza sprawa i załatwianie wiz jest ogromnym problemem. W związku z tym ja się przeprowadziłam tutaj i również zgrało się to z czasem COVID-u, w związku z tym nie miałam możliwości wracać do Polski, dlatego że nie istniały loty, a jeżeli istniały, to były potężnie drogie, więc nie chciałam się na nie decydować. A teraz dostałam pracę i pracuję sobie w Wietnamie, także tak. Także z różnych przyczyn się tutaj pojawiałam, z różnych przyczyn też wyjeżdżałam, ale tak, no, ja też mam edukację, która jest mocno powiązana z Wietnamem i to też powoduje, że tutaj wracam, żeby być bardziej konkretną. Zrobiłam studia magisterskie na Wydziale Filologii ze specjalizacją filologia wietnamska. Także studiowałam wietnamski, mówię po wietnamsku i znam się na kulturze. Mam z tego dyplom, także tutaj no jakoś czuję się powiązana z tym krajem. Także tak to wygląda z mojej strony i stąd te powroty.
Bo ty aktualnie mieszkasz w Saigonie, tak?
Ho Chi Minh, tak.
Czego tam można doświadczyć właśnie jako taki locals? No bo co, do pracy dojeżdżasz, ile to trwa, czy jest metro? Jak to się tam kotłuje? Jak człowiek codziennie próbuje dostać się do pracy, zrobić zakupy? Jak wygląda takie życie w takiej metropolii?
Jeżeli chodzi o przedostawanie, generalnie o komunikację, no to nie mamy za dużo wyborów. Wszyscy opierają przemieszczanie się od punktu A do B na mocy skutera, także każdy ma swój skuter i tym się głównie przemieszczamy tutaj. Jest oczywiście komunikacja miejska, ale jest bardzo słaba rozwinięta, głównie autobusy. Okay, przemieszczanie się autobusem zajmuje po prostu dużo czasu, bo faktycznie oczywiście też to, ile czasu zajmuje nam przedostanie się gdzieś, zależy też, o której godzinie próbujemy to robić, bo oczywiście są godziny szczytu, które są prawdziwym koszmarem. Ulice wtedy są nieprzejezdne i tak nie jest to przyjemne. Teraz w Ho Chi Minh buduje się metro. Szczerze mówiąc, czy to zmieni coś? Mi się wydaje, że nie do końca to będzie działało, bo ludzie są tak bardzo przyzwyczajeni do tego motorowego stylu życia, skuterowego, że pewnie to do nich nie przemówi. Plus jest to po prostu wygodne, no bo masz to ten motor w domu, wsiadasz do niego i jedziesz tam, gdzie chcesz. Także nie musisz iść na przystanek i tak dalej. Po drugie też właśnie tutaj w Wietnamie za bardzo nie obserwujemy, szczególnie w tych dużych miastach, nie obserwujemy zjawiska chodników, to znaczy one są, ale służą głównie jako parkingi albo dzieje się na nich jakiś drobny handel, bo na przykład stoją panie ze stanowiskami jakimiś, ze street foodem i tak dalej, także jeżeli chodzi o chodzenie w takich miastach, to jest to bardzo upierdliwe. Także też wydaje mi się, że okej, być może ja postrzegam te miejsca jako takie pędzące, dlatego że faktycznie tutaj mamy wszędzie te motory i cały czas odbywa się jakiś ruch. Tak. Teraz też coraz bardziej popularne zrobiły się auta, ale to jest nadal sposób przemieszczania się dla ludzi bogatych, a jednak właśnie w takich dużych miastach to też jest bardzo ciekawe. Kontrast między ludźmi bogatymi a biednymi również jest potężny i tak, myślę, że klasa średnia tutaj aktualnie, liczba osób, których możemy zaliczyć do klasy średniej wzrasta, ale nadal to jest też bardzo ciekawe obserwowanie tych skrajnie ubogich obywateli i tych skrajnie bogatych, także te ulice właśnie tak tutaj wyglądają, że mamy tych biednych sprzedawców street foodu, a na ulicach, przy których stoją te ich stanowiska, przejeżdżają, nie wiem, Maybachy i różne tego typu luksusowe auta. Także tak to widzę. Także właśnie nie dość, że jakby ten pęd w znaczeniu oczywistym, czyli właśnie te wszystkie motory, to jeszcze ci ludzie, którzy żyją. Aha, no i właśnie też w Wietnamie ludzie, mam takie wrażenie, że tu jest, oczywiście, no bo jest to państwo socjalistyczne, kult pracy, w związku z czym pracują wszyscy, niezależnie od tego, ile masz lat, także właśnie można zauważyć ludzi pracujących w wieku lat 15, ale też takich, którzy mają lat 80 i więcej. Także to też dla mnie jest takim symbolem tego pędu, tego, że każdy coś robi i wiecznie coś tutaj robimy.
Chciałabym teraz porozmawiać o jedzeniu wietnamskim. Bo mi się wydaje, że w ogóle azjatycka kuchnia jest taką dosyć egzotyczną. I konkretnie wietnamskie jedzenie, co takiego jest takim skarbem narodowym? Tak jak u nas, schabowy z ziemniakami.
Okej, okay, no to tutaj myślę, że numer jeden, myślę, że też większość z was już słyszała, zupa pho, czyli taki powiedzmy nasz rosół, znaczy nazywam to rosołem, ale to oczywiście nie jest rosół, ale idea jest bardzo podobna. W związku z tym bulion z makaronem ryżowym oraz w zależności od rodzaju, w środku może znajdować się wołowina, albo mięso z kurczaka, albo ewentualnie dla tych z nas, którzy nie jedzą mięsa wcale, tofu. Także to na pewno no, jest najważniejszą potrawą, taką dumą narodową. I myślę, że też coś, co nazywamy kolokwialnie w Polsce saigonkami, jest tutaj bardzo popularne. Ale tutaj no właśnie, znowu, Wietnam jest bardzo długi i generalnie dzielimy go na trzy działy, czyli Wietnam Północny, Środkowy i Południowy. I kuchnie tych trzech regionów różnią się od siebie bardzo mocno. Także gdybyśmy mieli porozmawiać sobie o kuchni wietnamskiej, musiałabym wiedzieć konkretnie o którym regionie. No ja w sensie najbardziej lubię kuchnię północną, ale to dlatego, że tam mieszkam tam najdłużej. Tak myślę sobie, ale według mnie tam znajdują się wszystkie najfajniejsze potrawy, czyli właśnie zupa pho, która stamtąd pochodzi, jest tam najsmaczniejsza. Bo tutaj na południu na przykład mamy też taką potrawę, która jest bardzo okej, okay, czyli tak zwany broken rice. Tak się tutaj tłumaczy, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale jest to, po wietnamsku to się nazywa kom tam. I to jest po prostu ryż z żeberkami i różnymi innymi dodatkami. Czyli to właśnie, mówiąc ogólnie, cała kuchnia Wietnamu opiera się na ryżu oraz produktach pochodzących od ryżu właśnie. Je się dużo mięsa, jeżeli jemy warzywa, to raczej na pewno nie świeże. Oczywiście są do większości potraw dodawane zioła na świeżo, ale samych świeżych warzyw się nie jada. I tak myślę sobie, że tak bym to określiła. Raczej ciężka kuchnia, dużo smażonych rzeczy. Myślę, że mniej niż w Polsce. No jednak ryż może jest trochę bardziej lekkostrawny niż ziemniaki. Także tak wygląda kuchnia Wietnamu. Też moje postrzeganie jakiejś takiej egzotyczności tej kuchni jest już mocno zatarte, bo dla mnie ta kuchnia jest codziennością. Więc tak, ale oczywiście tak, od czasu do czasu napotykam na potrawy, które mnie dziwią. Oczywiście na przykład tutaj pewnie też wielu z was słyszało o tym, że w Wietnamie je się psy. To prawda, je się psy, także szczególnie na północy. Także to jest dla mnie zawsze zadziwiające. Oprócz tego na przykład zjadanie robaków albo krokodyli, tego typu rzeczy, te potrawy nadal wydają mi się egzotyczne. Także wielu ludziom się wydaje, że w Wietnamie zamówimy kurczaka, a dostaniemy psa, to nieprawda. Mięso w sieci jest bardzo drogie, także gdybyście kiedykolwiek się tu znaleźli, to nie musicie się tego obawiać, że ktoś wam podrzuci psininę na talerz. Jest to bardzo mało prawdopodobne.
Chciałabym porozmawiać o języku. Jesteś tak. Wietnamistką, można tak powiedzieć?
Nie, chyba filologiem języka wietnamskiego.
Po prostu filologiem języka wietnamskiego. Uczyłaś się go w Polsce.
W Polsce i w Wietnamie.
Ale właśnie, pewnie dopiero ten wyjazd do Wietnamu sprawił, że nabrałaś jakichś takich nawyków językowych. No bo co to jest za język? Może przybliż nam. W jaki sposób się wymawia pewne, nie wiem, głoski? Czy on jest jakiś taki bardziej śpiewny? Czy w jaki sposób się go zapisuje? Jakie są litery i tak dalej?
Dobrze, tak, zaczniemy od liter i to też było dla mnie taką rzeczą, która sprawiła, że zaczęłam studiować ten język. Wietnamczycy używają tego samego alfabetu co my. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale tak, używają, nie mają tzw. znaczków i dla mnie jest to ogromne ułatwienie w procesie nauki tego języka i było to przyczyną, dla której ten język właśnie wybrałam, ale język wietnamski jest to język sylabiczny, tonalny, w związku z czym na słowo, składają się pojedyncze sylaby i każda z nich ma inny ton. Tonów jest 6 i myślę, że to jest największa trudność w nauce tego języka dla ludzi, którzy może nie mają dobrego słuchu. Na pewno będzie to niezły koszmar, bo te tony, no i właśnie tutaj też w związku z tym, że Wietnam jest tak długi, obserwujemy 3 dialekty, północny, południowy i środkowy i faktycznie te tony wymawia się inaczej w każdym z tych regionów. Więc tak, tak wygląda język. Gramatyka wietnamskiego jest bardzo prosta, o wiele prostsza niż większość języków europejskich i to też dla mnie było przyczyną, dla której zdecydowałam się na naukę tego języka. Także mówiąc ogólnie, jest to dosyć prosty język, ale prawdziwym wyzwaniem jest nauczenie się wymowy. Mi zajęło to bardzo dużo czasu. Myślę, że dopiero teraz, po właściwie już 11 latach styczności z tym językiem, nie boję się o sobie powiedzieć, że tak mówię po wietnamsku, ale bardzo, bardzo długi czas byłam ostrożna z używaniem tego zdania, bo no, tak naprawdę nie mówiłam po wietnamsku. Moja historia wyglądała tak, że przez 3 lata uczyłam się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, po czym zdenerwowałam się i stwierdziłam, że uczenie się języka kraju, w którym nigdy nie byłam i którego nigdy nie widziałam na oczy, mija się z celem, w związku z czym zgłosiłam się na stypendium, na które się dostałam. I wtedy właśnie zorientowałam się, jak niewiele wiem, bo moja pierwsza już wizyta w sklepie była bardzo traumatyczna. Weszłam tam taka bardzo na siebie, zamawiając, nie wiem, Coca-Colę czy coś i pani w sklepie zrobiła wielkie oczy i nie zrozumiała nic. Więc myślę, że gdzieś tam, nawet po tych, nie wiem, 9 miesiącach studiowania w Wietnamie ciągle ten wietnamski mój był bardzo kiepski i chyba takim momentem przełomowym dla mnie, gdzie ja zaczęłam uczyć się naprawdę dużo, był taki moment, gdzie zaczęłam się pchać w jakieś takie sytuacje, które wymagały ode mnie użycia tego języka. Typu po prostu, nie wiem, siadałam z panami przy wódeczce albo, nie wiem, zielonej herbacie i zaczynałam z nimi rozmawiać i tak robię do dziś, dlatego gdzieś tam teraz czym więcej wiem, tym większa moja pewność siebie i coraz częściej stawiam się w takich sytuacjach, w związku z czym tak właśnie wygląda nauka tego języka. Tak.
Będziemy się już zbliżać do końca naszej audycji. Na koniec zawsze wszystkich swoich słuchaczy proszę o to, żeby w języku, w którym się komunikują w danym kraju, w twoim przypadku po wietnamsku, pozdrowili słuchaczy naszego radia.
Ojej, pozdrowienia. No dobra, to jedziemy. O Boże. Xin chào các bạn. Em rất là vui vì có dịp để nói về Việt Nam cho các bạn nhé. Còn dạ, theo tôi, tất cả mọi người phải đi đến Việt Nam và xem nước này. Thì em mời các bạn để đến chỗ nơi này. Rất hân hạnh nhé.
Wow, pięknie.
Nie puszczaj tego Wietnamczyka, może on zrobił jakieś błędy.
No właśnie. To chyba jak rozmawiałam z dziewczyną o Tajlandii, to też mówiła, żeby nie puszczać Tają, bo może popełnił jakieś błędy. Ale dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za spotkanie i zapraszamy wszystkich do Wietnamu, bo to ci szalenie ciekawy kraj. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Joanna Karśnia, która opowiadała nam o Wietnamie. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.